Witamy Państwa. Razem jesteśmy Pan Piotr Plemaniak.
Dzień dobry.
Janko Białko. Będziemy dzisiaj rozmawiali o programach atomowych Tajwanu i Japonii. Oczywiście w szerszym tle programów atomowych różnych innych państw. Mamy bardzo dynamiczny czas. Wiele, wiele nowych aktorów myślących o tym, żeby dołączyć do klubu atomowego. Myślę, że warto powiedzieć kilka słów, poproszę o to pana Piotra, o tym, co oznacza mieć zdolności wojskowe atomowe. Energetyka jądrowa to jest jeszcze troszeczkę inna rzecz. Czym jest posiadanie samych możliwości wytworzenia głowic jądrowych czy termojądrowych? Czym jest kwestia możliwości zdobycia środków przenoszenia? Czym wreszcie jest triada atomowa? O tym parę słów zdradzić.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam. Przechodzimy do rzeczy. Przede wszystkim chciałem się podzielić moim ulubionym powiedzonkiem. Wymyślił je George Friedman, czyli założyciel. George Friedman jest założycielem Stratfor, czyli prywatnej agencji wywiadowczej, zajmującej się głównie białym wywiadem, ale przede wszystkim, być może już nie głównie, przede wszystkim analizą wydarzeń geopolitycznych i stawianiem predykcji na przyszłość tego, co będzie się działo w relacjach między państwami. Więc on powiedział swego czasu coś takiego w kontekście programu atomowego irańskiego. Najgorsze, co można mieć, to bomba atomowa. Najlepsze, co można mieć, to program atomowy. Wszystko to wyjątkowo zabawne powiedzonko, jednocześnie wyjątkowo naładowane naprawdę głęboką mądrością, jeśli można użyć takiego patetycznego słowa w kwestiach geopolitycznych. Cała ta mądrość, którą, czy też głębia, którą przekazał nam Friedman w tym frywolnym powiedzonku, niemalże facecji, jest to, że państwa poszukują instrumentów oddziaływania na proces decyzyjny swoich konkurentów, przeciwników, sojuszników i wszystkich innych aktorów, którzy są zaangażowani w daną sytuację geopolityczną. Samo posiadanie bomby atomowej jest całą serią problemów, całą lawiną problemów, dlatego że posiadanie bomby atomowej w sposób radykalny zmienia całą szachownicę geopolityczną, całą rozgrywkę, w tym sensie, że staje się ta rozgrywka o wiele bardziej nieprzewidywalna dla wszystkich graczy, w związku z tym ci gracze muszą zużywać więcej energii, więcej zasobów, także finansowych, do tego, żeby rozpoznać zamiary przeciwnika, próbować odgadnąć czy też wydedukować zamiary przeciwnika. Muszą też przedsięwziąć środki zaradcze, które trzeba to zrobić. W jakiś sposób skontrują próbę ataku pierwszego czy też odwetowego. Same posiadanie programu atomowego jest kartą przetargową. To jest absolutnie zupełnie inna bajka. Karta przetargowa jest instrumentem do gry, tak jak sama nazwa wskazuje. Jest możliwością rozmaitego sterowania tym, jak przebiega rozgrywka. Jest też instrumentem negocjacyjnym, to znaczy mając bombę atomową, zadeklarujemy, że posiadamy broń atomową, która jest zdolna, zdatna do użytku, jesteśmy w tym momencie zmuszeni, znaczy inaczej, nie mamy marginesu negocjacyjnego, nie mamy opcji negocjacyjnych. Wszyscy inni muszą się z tym liczyć, muszą się dostosować do tej nowej sytuacji. I nawet jeżeli stwierdzimy, że już nie mamy na przykład, bo zlikwidowaliśmy cały program atomowy, zniszczyliśmy te bomby, to nikt nam w to nie uwierzy. W związku z tym program atomowy, o ile w strony obserwujące zdają sobie sprawę, że on jest dopiero w trakcie, jest idealnym, jest perfekcyjnym wręcz sposobem stawiania swoich warunków co do tego, jak ma wyglądać dalej dynamika wzajemnych negocjacji, wzajemnych ustępstw i osiągania kompromisów. Nie wiem, czy ma pan jakiś komentarz?
Można by rzec, że jest wiele programów przerwanych czy zamrożonych. Też także programów, czyli nie samego posiadania broni atomowej. Mam na myśli Koreę Południową, Szwecję, jeszcze kilka innych krajów, które deklarowały chęć pozyskania broni atomowej, zresztą Japonia również, a następnie starały się wyjść z tego. Mają, myślę, dzisiaj jakąś wiarygodną, że nie posiadają aktywnego, na pewno nie posiadają broni atomowej, ale też, że ten program jest wygaszony po części, a co nie znaczy, że nie mają zdolności do w miarę szybkiego jego przywrócenia.
Dokładnie. Z takimi zawieszonymi programami mogą się pochwalić rozmaite kraje. Przede wszystkim dzisiaj, w czasie dzisiejszej rozmowy, zajmiemy się Japonią i Tajwanem. Japonia ma wręcz idealne warunki do tego, żeby zbudować broń atomową, funkcjonującą broń atomową, w sposób, który jest niewykrywalny przez Stany Zjednoczone. W moim przekonaniu, znając sposób rozumowania Azjatów, studiuję w końcu tą dziedzinę już od lat tak naprawdę. Japończycy w moim przekonaniu w 100% posiadają w tej chwili broń atomową zdatną do użytku. W tej chwili oficjalna wersja jest taka, że są, to jest takie powiedzenie specjalistyczne, eksperckie, na wpół żart także, Japończycy są jedno przekręcenie śrubokręta od posiadania funkcjonującej broni atomowej, broni nuklearnej. Dlaczego? Dlatego, że mają wszystkie komponenty niezbędne do tego, żeby w bardzo krótkim czasie dokończyć proces budowania wszystkich niezbędnych systemów do tego, żeby ta broń, zdatna do użytku broń, mogła stać się instrumentem obrony Japonii. Przede wszystkim przed ewentualną agresją chińską, czy przed jakimiś eskalacjami między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj zaraz dojdziemy do tego, jaki jest sens w ogóle wszystkich traktatów rozbrojeniowych i traktatów o nieproliferacji broni atomowej. Natomiast trzymając się ściśle Japonii, Japończycy mają ekspertów atomowych, ekspertów nuklearnych, którzy mają świetne, znakomite doświadczenie w obsłudze elektrowni atomowych, we wszystkich technologiach pobocznych, niezbędnych między innymi do produkcji, czy to plutonu, czy do po prostu skonstruowania urządzeń, które miałyby formę broni. Czy to bomb, czy to jakichś innych urządzeń mogących dokonać, mówiąc najbardziej ogólnie, wrogiego oddziaływania względem przeciwnika skonfliktowanego z Japonią. Oczywiście mamy tu na myśli zasadniczo tylko Chiny. Japończycy mają więc i specjalistów, i technologię, całe dekady doświadczeń z technologiami atomowymi, nuklearnymi. Mają zasoby zużytego paliwa atomowego, które tak naprawdę nie sposób się doliczyć. Wynika to z tego, że tu musimy wiedzieć, jest pewien typ elektrowni, przepraszam, reaktorów nuklearnych, którego efektem ubocznym pracy, czy też efektem budowanym inżynieryjnie w sam sposób jego działania jest to, że produkuje jeszcze więcej paliwa nuklearnego niż jest w stanie zużyć w czasie swojej pracy. W związku z tym takie reaktory, te reaktory tego typu mają tak zwane podwójne zastosowanie, czyli są jednocześnie pokojowe, czyli dostarczają energii na rynek komercyjny, ale z drugiej strony są w stanie też produkować pluton do tego, żeby produkować bomby plutonowe. Problem produkcji plutonu miał też Izrael. Zaraz też do tego przejdziemy. O ile w sytuacji japońskiej, w kontekście Japonii, posiadanie bomby atomowej przez Japonię i zdolność wyprodukowania jej w perspektywie czasu rzędu 3 do 6 miesięcy jest czynnikiem stabilizującym, to paradoksalnie posiadanie broni atomowej przez Izrael również jest czynnikiem stabilizującym sytuację w rejonie Izraela. Wszystko to wynika z tego, że posiadanie broni atomowej prowadzi do zatrzymania lokalnego wyścigu zbrojeń nuklearnych. Kiedy już jeden z uczestników interakcji, czyli mówimy o Izraelu, posiądzie tą broń, jest w stanie narzucić tą dominację nuklearną w tym sensie, że ma tą możliwość zaatakowania przeciwnika w sytuacji, w której on dysponuje, w której on sam, czyli atakujący Izrael, dysponuje bronią atomową, natomiast ten drugi nie jest w stanie zrealizować atomowej odpowiedzi odwetowej. Tutaj kryje się cała jak gdyby magia tej sytuacji, w której i Stany Zjednoczone, i Izrael starają się za wszelką cenę nie dopuścić do tego, żeby Iran posiadał broń atomową.
Myślę, że tak króciutko dla naszych słuchaczy porządkując, myślę, że możemy powiedzieć, kto dzisiaj ma broń atomową, że mają je Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie, Pakistan, Francja, Zjednoczone Królestwo, z tym, że chyba nie do końca samodzielnie, bardziej ze współpracy i pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, mają Izrael i mają na pewno Korea Północna. Co do aktorów, o których nie wiadomo, zaskoczył mnie pan tym, że wchodzi w to Japonia. Na pewno wiemy, że nie wiemy, czy ma te zdolności dzisiaj już sensownie wytworzone Iran. Krajów, które mogą mieć szybko, no to tak jak słyszymy, Japonia. Prawdopodobnie, może nie w ciągu kilkunastu minut, ale mają zaawansowane programy, które prawdopodobnie wiedza plus jakieś zdolności materiałowe mogą przyłożyć się na posiadanie. Są to, jak sądzę, Korea Południowa, w jakimś stopniu Szwecja. No i znowu muszę tutaj wspomnieć o Iranie, bo co do niego będzie on w dwóch grupach, zarówno w tych nie wiadomo, jak i w tych, którzy mogą mieć szybko, bo wiem, że szybko może mieć. I prawdopodobnie Ukraina. A co z Tajwanem?
Tajwan miał dwa programy atomowe. To jest opowieść, która jest nawet zabawna. Pierwszy program atomowy Tajwanu został zainicjowany w 1967 roku i trwał przez 10 lat. Wtedy, po 10 latach, Stany Zjednoczone wymusiły zamknięcie tego programu. Natomiast samą doktryną posługiwania się tą bronią przez Tajwan było wystrzelenie pocisków jądrowych w kierunku Chin kontynentalnych, czyli Chińskiej Republiki Ludowej, w przypadku próby kolejnej próby inwazji na wyspę Jinmen, to inaczej Kinmen, oraz na wyspę Matsu, czyli leżącą trochę bardziej na północ, około 150 km na północ. Te dwie wyspy są pod kontrolą Republiki Chińskiej, czyli reżimu, który uciekł w 1949 roku z kontynentu na Tajwan, reżimu Chiang Kai-sheka. Wyspa Kinmen to jest moja ulubiona wyspa, ulubione miejsce na Tajwanie. Przyznam się, dlatego że jest pokryta cała instalacjami wojskowymi, które są opuszczone, można się przez nie czołgać, można na nich koczować, co też, przyznaję się, robiłem bardzo często. Kinmen jest raz, że była niezwykle silnie ufortyfikowana, dwa, że w latach 50. rzeczywiście chińska armia ludowo-wyzwoleńcza próbowała dokonać inwazji na te wyspy, przejęcia tych wysp. Wyspy Kinmen, która jest mniej więcej ma długość 30 km, w szerokości mniejsze około 10 km, wygląda jak handle. Jest tuż przy mieście Xiamen, które należy już do Chińskiej Republiki Ludowej. Oddziela wyspę Kinmen od miasta około 5 km morza, które jest bardzo płytkie. Są bardzo silne echa pływowe, więc różnica poziomu morza między przypływem a odpływem wynosi około 3 do 4 metrów, nawet więcej w niektórych momentach. I teraz ta wyspa ma znaczenie symboliczne jeszcze w latach 50., czyli za czasów, kiedy Chiang Kai-shek realnie kalkulował, znaczy to było nierealne, ale realnie myślał, sam mniemał, że będzie zdolny dzięki pomocy Amerykanów zrównoważyć siłę militarną Chińskiej Republiki Ludowej i wrócić na kontynent i odbić z rąk komunistów cały obszar Chin kontynentalny, który utracił w wyniku przegranej wojny domowej. W związku z tym ten Kinmen miał znaczenie symboliczne, ma na dzień dzisiejszy duże znaczenie handlowe, turystyczne. Jest tam jedna rzecz, która zawsze mnie bawi, w mojej książce na temat Tajwanu będzie oczywiście bardzo śmiesznie opisane, mianowicie to, że na wyspie Kinmen znajduje się największa fabryka wódki. Trunek jest kluczowym mnożnikiem morale i umieszczenie tak strategicznie ważnego obiektu tuż przy granicy wrogiego państwa w zasięgu ostrzału rakietami, krótkiego nawet zasięgu, jest czynem głęboko pochopnym, no, także się wyrażę. Będę miał już umawianą wycieczkę po całej tej fabryce, także na pewno wrócimy do tego tematu. Natomiast tutaj dla koneserów trunków dodam tylko, że wódka chińska to są perfumy. Nie wiem, czy słuchacze degustowali. Goszczących tutaj biznesmenów przyjmuje, daje im do próbowania rozmaite rzeczy, to stwierdzają perfumy i nie da się tego pić. To jest typowy komentarz, także dla nas to nic straconego, natomiast dla Tajwańczyków, dla których te trunki są podstawą, one mają swoje procenty. Tam 58% zdaje się jest standardowa wersja. Także też potrafią swoje Tajwańczycy dokonać w dziedzinie, w której przypisujemy sobie monopol, my Słowianie. No ale generalnie wyspa, wracając już po poważnego tonu rozmowy, wyspa jest bardzo blisko. W latach 50. była przez długi czas, przez całe lata ostrzeliwana przez artylerię Chińskiej Republiki Ludowej. To jest bardzo ciekawe, że strzelano co drugi dzień ze względu na oszczędność amunicji przez pewien okres czasu. Strzelano olbrzymią ilością pocisków zawierających ulotki propagandowe, które eksplodowały rozrzucając te ulotki, próbując w ten sposób wpłynąć na morale czy żołnierzy, czy ludności. Było tak, że ta ludność była przesiedlana z wyspy ze względu właśnie na to zagrożenie ciągłą inwazją i ze względu na ostrzał terroryjski. Także mieszkańcy wyspy Kinmen rozproszyli się po całym Tajwanie. To też ma swoją mroką historię osobistą. Każdy mieszkaniec, czasami ci ludzie wracali. Teraz niektóre instalacje wojskowe są zwracane razem z ziemią, która została rekwirowana przez państwo na potrzeby właśnie obronności. Także to wszystko się dynamicznie zmienia w ostatnich latach. Natomiast właśnie ta wyspa miała być punktem centralnym całej inwazji na Tajwan, tylko początku inwazji, bo od zdobycia tej wyspy, tego przyczółka tajwańskiego przy wybrzeżu Chińskiej Republiki Ludowej, od tego miał się zacząć ruch militarny której ze stron. To lata 50. Natomiast wracając już do posiadania programu atomowego, no on został zamknięty, ten pierwszy. Natomiast drugi program atomowy został już prowadzony przez Tajwańczyków w sposób skryty przed Amerykanami. Program ten został wykryty w roku 1986, czyli tuż przed tym, jak na Tajwanie został zniesiony stan wyjątkowy i zakończona dyktatura Kuomintangu i powstały partie opozycyjne i Tajwan się zdemokratyzował. Pełny obraz całego tego programu atomowego został udostępniony Amerykanom przez Chang Hsien-yi, czyli zastępcy dyrektora tajwańskiego programu nuklearnego w INAR, czyli Instytut Badań Energii Atomowej, tajwański instytut, i miało to miejsce w grudniu 1986 roku. To, co zrobił Chang, prawdopodobnie we współpracy już wtedy z jakimiś agentami CIA, to wywiózł z Tajwanu cały pakiet dokumentów i Amerykanie mieli możliwość dogłębnego przeanalizowania tego, co się w tych dokumentach znajdowało. Okazało się, że Tajwańczykom w 1987 roku brakowało zaledwie maksymalnie 2 lat do tego, aby pozyskać możliwe do zastosowania bojowego ładunki nuklearne. Głowica projektowana przez Tajwańczyków, budowana przez Tajwańczyków, miała średnicę mniej więcej 60-70 cm i miała ważyć około 900 kg. Także to jest ta historia, która jest publicznie znana. Ja znam kilka szczegółów, które opowiadali mi emerytowani wojskowi tajwańscy, ale nie mogę przypisywać dużej wiarygodności tym opowieściom, dlatego że z całą pewnością, jeżeli coś wiedzą naprawdę fajnego, ciekawego, to są z całą pewnością pod przysięgą, żeby nikomu tego nie mówić, a już tym bardziej takim ciekawskim osobom jak ja. Tutaj nic się więcej nie dowiemy. Być może kiedyś jakieś dokumenty zostaną odtajnione, ale nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jakie i nie wiadomo co ujawnią. Natomiast nie jest to nic sensacyjnego. No, Tajwan próbował zrobić rzecz oczywistą. Zabezpieczyć się przed taką sytuacją, w której Ameryka porzuci Tajwan. Pamiętajmy, że w roku 1971 Amerykanie zdecydowali o tym, żeby uznać Chińską Republikę Ludową za ten rząd, reżim, który ma reprezentować całe Chiny. Tajwan został odsunięty w kąt ze strony tajwańskiej, zwłaszcza ze strony reżimu Chiang Kai-sheka, było z całą pewnością postrzegane. Jest to deklarowane wprost w literaturze, w wypowiedziach, że no, wielka zdrada Amerykanów, no ale co Tajwańczycy mogą zrobić? Są uzależnieni praktycznie w 100% od dobrej woli Amerykanów, tego hegemona, który balansuje swój konflikt z Chinami, a Tajwańczycy, walcząc o przetrwanie i mając, i tu już dochodzimy do clou całej tej logiki, całej tej opowieści, Tajwańczycy walcząc o przetrwanie i mając broń atomową, stają się w takiej rozgrywce elementem nieprzewidywalnym. I to jest coś, do czego Amerykanie nie mogli dopuścić i z całą pewnością ich wola i wysiłki wywiadowcze doprowadziły do tego, że któryś z tych prowadzących tajwański program atomowy w końcu pękł, no i wywiózł te dokumenty. Także no tak to wszystko działa w takich sytuacjach. W podobny sposób z całą pewnością rozumują Japończycy, no i przepraszam, że może to brzydko o nich tak mówić, no ale ja znam tych skubańców z całą pewnością, 100%. Prawdopodobnie zawiedzą Amerykanów, którzy się nie chwalą tym, że wiedzą. To zazwyczaj takie gry, takie, że ja nie wiem, że ty wiesz, że ja wiem, są zabawne, natomiast rzeczywiście one są otoczone i Japończycy, czy to mają już w tej chwili, to ja uważam, że mają, czy są w stanie w razie jakiejś eskalacji nagle wokół Tajwanu natychmiast rzucić wszystko inne i doprowadzić do tego, żeby te bomby wejść w ich posiadanie, czyli zbudować je, to jest dla nich po prostu kwestia rzędu kilku miesięcy, czyli jedno przekręcenie śrubokręta. Zresztą, jeżeli ktokolwiek z was słucha tutaj naszą rozmowę, pisze tą frazę, czyli one turn of the screwdriver, to wyskoczy natychmiast Japonia, jakieś tam analizy o tym, co tam mają, ile mają kilogramów tego uranu, który można przekształcić łatwo w pluton i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę nie wiemy, w jakie mają przygotowania, jaką mają ilość materiału rozszczepialnego, który można użyć do produkcji broni, dlatego że, ponieważ od 10 lat prowadzą cywilną energetykę nuklearną, mają olbrzymie ilości zużytego paliwa nuklearnego, który jest oczywiście niezwykle skrupulatnie liczony, ale zagubienia zdarzają się. Najsłynniejsze zagubienia zdarzało się w kazusie izraelskiego programu atomowego. Zaraz do tego przejdziemy. Natomiast tu się dopytam pana Jana, może parę słów pana komentarza na temat tego, co pan się właśnie dowiedział o Tajwanie.
No, myślę, że nie są to wiadomości na pewno powszechnie znane. Programy atomowe mają to do siebie, że składa się na nich bardzo wiele elementów. Pierwsza, myślę, i tutaj pan ją podkreślał w swoich wypowiedziach, to jest moc w rozumieniu zdolności politycznych. Znana jest historia jednego z prezydentów Korei Południowej, który w ramach chęci wytworzenia tych zdolności dla Korei Południowej stracił życie. Chyba też prawdopodobnie za amerykańską przyczyną. Druga rzecz to umieć, czyli mieć zdolności naukowe, techniczne, takie by faktycznie mieć tą wiedzę w praktyce. Kolejna rzecz to mieć zdolności produkcyjne i to zarówno jeżeli chodzi o te komponenty ściśle wojskowe, jak i chyba przede wszystkim sam uran czy pluton. I tutaj znowu kwestia tej energetyki atomowej, bo jeżeli mieć to u siebie, to elektrownie podwójnego zastosowania, tak jak te radzieckie RMBK-1000, bodaj chyba tak się nazywały, elektrownie, które były w rzeczywistości, to chyba ten typ czernobylski. Wiem, że Rosjanie budując, czy Sowieci jeszcze wówczas budując elektrownie atomowe u tzw. sojuszników, raczej nie dawali im możliwości wytwarzania paliwa atomowego. I na koniec mieć środki przenoszenia adekwatne do scenariuszy, w jakich miałaby być ta broń realnie użyta. Na jakim etapie ugrzązł, czy zakończył się, czy wygasł ten program atomowy tajwański?
Tajwańczycy rzeczywiście pozbawieni zostali prawa do posiadania broni atomowej. Zresztą tu jest bardzo ciekawa kwestia, którą poruszam w książce, która dosłownie za chwilę pójdzie do druku, czyli feudalizm we wszystkim prócz nazwie, od świata zwierząt do świata geopolityki. Bardzo polecam oczywiście, to są setki godzin pracy ponownie. Natomiast problem polega na tym, że ludzie, podmioty geopolityczne, czy też homeostaty geopolityczne, jak to zwykle nazywam, mają albo nie mają prawa do posiadania broni, albo do używania określonych taktyk albo strategii radzenia sobie ze swoimi przeciwnikami. I tak jak Ukraina została wycykana, mówiąc nie do końca językiem akademickim, z posiadania broni atomowej w latach 90., kiedy ta broń przypadła im w chwili rozpadu Związku Sowieckiego. Ukraińcy oddali tą broń i oddali swoje bezpieczeństwo w zamian za zobowiązanie, które nie zostało wykonane, zobowiązanie przestrzegania ich integralności terytorialnej. Natomiast z Tajwańczykami jest bardzo podobnie. Tajwańczycy teraz ocenia się, że w sytuacji, w której pójdzie naprawdę coś nie tak, kiedy stracą pewność, że Amerykanie ich obronią, to wedle ekspertów są w stanie prokurować działającą broń nuklearną w ciągu od 1 do 8 lat. Zakres jest kompletnie bezsensowny, prawda? No bo równie dobrze można stwierdzić, że oni się naprawdę skoncentrują i tą broń pozyskają w okresie pół roku na przykład. Ale równie dobrze może być tak, że Japończycy, widząc bezradność Tajwańczyków w tej kwestii, pomogą Tajwańczykom w pozyskaniu broni atomowej, czy to dając im swoje własne jakieś komponenty, które Tajwańczycy sami nie byliby w stanie wykonać, czy też dając im po prostu gotową, działającą broń i obie strony świetnie się umówią w sposób, który będzie niemożliwy do stwierdzenia prawdopodobnie przez Amerykanów, na to, że Tajwańczycy będą mówili, że to Tajwańczycy sami wykonali tą broń. Natomiast Japończycy kierują się bardzo prostą logiką. Kto czytał książkę Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie, w której jest osobny rozdział pod tytułem Jedno przekręcenie śrubokręta, Japończycy będą kierować się bardzo prostą logiką. W chwili, w której Tajwan, rejon Tajwanu zamieni się w strefę wojenną, natychmiast zostaną przerwane szlaki handlowe, które łączą Japonię z resztą świata. Japonia jest, na czym bazuje swoją prosperitę i w ogóle funkcjonowanie jej gospodarki? Na kontakcie ze światem i na produkcji wysokiej jakości dóbr, które ten cały świat kupuje. Oczywiście Japończycy walczą, to może to jest złe słowo akurat w tym momencie, Japończycy starają się zdywersyfikować swoje ryzyko operacyjne, czyli starają się przesunąć, dając sobie sprawę ze swojego uzależnienia energetycznego. Na terenie archipelagu japońskiego nie ma żadnych liczących się, w ogóle żadnych tak naprawdę, zasobów kopalnych, czy to gazu ziemnego, czy ropy naftowej, czy węgla. Wszystko to musi być importowane z zewnątrz. W chwili, w której Japończycy zobaczą, że nagle są odcinani przez samą dynamikę wydarzeń, zostaną odcięci i padną na kolana w taki sam sposób, jak im padnie Korea Południowa, która odcięta od reszty świata, nie będzie miała co sprzedawać, nie będzie miała jak pozyskiwać surowców, ale to co ciekawe, również północna część Chin padnie ofiarą tego samego mechanizmu odcięcia od reszty świata. W związku z tym zwróćmy uwagę, że mechanizmem zabezpieczającym Tajwan przed inwazją, czy też cały rejon przed jakimś rodzajem eskalacji militarnej jest to, że wszyscy na tym stracą. Tu oczywiście można przywołać genialny dowcip książki Jana Morisa. Tutaj jest wielki szacun, absolutnie zrobił rzecz wybitnie śmieszną. Opisał sytuację, zacytował wypowiedzi ekspertów zachodnich, mówiących na temat potencjalnej wojny w XX wieku, która by zaangażowała wszystkie najważniejsze państwa, mocarstwa europejskie. Mówimy o końcu XX i początku XXI wieku. Stwierdzili ci eksperci, że powiązania gospodarcze, finansowe na całym świecie są tak wielkie, że doprowadziły do zapaści we wszystkich zakątkach globu. W związku z tym absolutnie nikt nie byłby skłonny do tego, żeby taki bieg wydarzeń zainicjować, taką tą kulę śnieżną nieuchronnego konfliktu puścić w ruch. Dał się nam nacieszyć tą myślą, no to jesteśmy spokojni, ale ci eksperci to nie są eksperci na początku XXI wieku, tylko eksperci wypowiadający się tuż przed wybuchem I wojny światowej. Absolutnie dla samego tego dowcipu książkę warto przeczytać. Mechanizm, który ujawnia Jan Morris, opisujący właśnie tą dynamikę rozgrywek geopolitycznych o władzę nad światem, o dominację nad światem, o dominację nad zasobami, jest absolutnie fenomenalny. To jest niedościgniony geniusz, jeśli chodzi o opowiadanie tego, w jaki sposób kształtuje się dynamika konfrontacji między tą potęgą, rosnącą potęgą Chin, a potęgą naszego współczesnego hegemona amerykańskiego. Przypominam jego książkę wydaną po polsku, Dlaczego Zachód rządzi na razie. To jest książka absolutnie podstawowa, jeśli chodzi o rozumienie konfliktu amerykańsko-chińskiego. W dużej części o niej pisałem, nawiązywałem, czy też przedstawiałem te same myśli, bo one są wieczne prawidła tak naprawdę, wieczne prawidła konfliktów. Opisałem je w książce Oni albo my, tom pierwszy, do której też oczywiście bardzo zapraszam. Odpowiadając na pytanie, Japończycy z całą pewnością pomogą Tajwanowi. Japończycy pomogą Tajwanowi zbudować mechanizm odstraszenia chińskiego za pomocą właśnie tej możliwości, że strona japońska i strona chińska wykorzysta broń atomową, nawet wbrew zakazowi hegemona amerykańskiego, do tego, żeby Chińczyków uspokoić i zniechęcić ich do inwazji. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze mogę ciekawostkę dodać. Pojawił się inny uciekinier z Tajwanu. Też miał być rzekomo współpracownikiem CIA. Opisywał sposób zastosowania tej broni w latach 70., czyli mówimy jeszcze o tym pierwszym programie atomowym i zastosowaniem broni, która powstała w trakcie jego realizacji. Otóż Madame Chiang, czyli wdowa po Chiang Kai-sheku, stworzyła całkowicie równoległy łańcuch dowodzenia, niezbędny do tego, aby podejmować i realizować, zmieniać w akcję decyzję o użyciu broni nuklearnej. Broń atomowa Tajwańczyków, sama doktryna użycia tej broni była przez Tajwańczyków bardzo dobrze oswojona. Z całą pewnością czeka w szufladzie na użycie. Wojskowi specjalizują się w tym, że przygotowują scenariusze na rozmaite warianty biegu zdarzeń. No i czasami te warianty wyciekają jako plan, że na przykład Rosja planuje atak atomowy na Polskę albo Tajwan planuje atak atomowy w przypadku jakimś tam. Rzeczywiście planuje, ale takie plany robi się rutynowo. Tutaj niestety muszę rozwodować te napięcie dramatyczne, które jest stworzone przez media. Standardowa procedura. Wojskowi robią plany na wszystkie możliwe możliwości i Tajwańczycy robią dokładnie to samo.
O, wiemy o tym, że właściwie praca sztabów tak naprawdę w trakcie pokoju dokładnie niczym innym cię te sztaby nie zajmują, tylko planowaniem. Chciałbym tu jeszcze wrzucić kilka myśli, które być może będą burzyły porządek wytworzony przez pana Piotra w umysłach naszych słuchaczy. Będę miał później też pytanie odnośnie energetyki atomowej Tajwanu, czy tam faktycznie są dzisiaj czynne elektrownie podwójnego zastosowania. Ale jak się wydaje, sama broń atomowa nie jest takim wyłącznym game changerem, który zupełnie redefiniuje wszystkie stosunki w zakresie, w jakim się to wydaje na pierwszy rzut oka. Mamy dzisiaj doskonały przykład Rosji, która nie jest w stanie realizować swoich celów politycznych. Wydaje się, że nie na zbyt dużą skalę, bo to kwestia zajęcia części Ukrainy i jest tak mocno naciskana przez czy okoliczności, czy innych aktorów politycznych, że nie jest w stanie skorzystać ze swojej przewagi atomowej nad państwem, które jest wielokrotnie słabsze. A z drugiej strony Ukraina wydaje się mieć również przynajmniej wiedzę, zdolność produkcji środków przenoszenia. Część chyba tych środków w ogóle produkuje na co dzień. Część pewnie musiałaby zaplanować do jakichś scenariuszy. Na pewno Ukraina posiada paliwo, bo są czynne. Nie, oprócz tej jednej największej elektrowni atomowej jest kilka innych, które produkują nie tylko prąd, ale także paliwo. Tak więc w jakim scenariuszu rozważał Tajwan, czy rozważa nadal ewentualne użycie broni atomowej w stosunku do przeciwnika. Bo to też definiuje od razu rozmiar tego programu, czy rozmiar przygotowań, środków. To znowu ten rok do kilku faktycznie jest kwestia tego, co ktoś miał na myśli, mówiąc o tym, że Tajwan będzie gotowy.
Tutaj wracamy, zdaje się, do początku naszej rozmowy i tego, w jaki sposób to, co demonstrujemy, że mamy, wpływa na proces decyzyjny przeciwnika. Przede wszystkim należy w przeciwniku wywołać stan niepewności. niemożności kalkulowania. To nawiązuje oczywiście, jak ktoś czytał mój przekład z traktatu Sztuka Wojny, przede wszystkim przypisy, opisy, analizy tego, co Sun Tzu mówił, to odwołuje się do tej koncepcji bezforemności, czyli koncepcji, która polega na tym, aby przeciwnikowi uniemożliwić osiągnięcie świadomości sytuacyjnej co do tego, jaki jest stan naszych przygotowań, liczebność naszej armii, czy też doktryna jej użycia, czy też jakieś są nasze bezpośrednie plany strategiczne, operacyjne czy taktyczne. W chwili, w której przeciwnikowi odetniemy zdolność pozyskiwania tych danych, staje się on bezradny, dlatego że nie jest w stanie planować. W zależności oczywiście od skali czasowej, no plan wymaga do tego, żeby zrealizować plan obrony czy plan ataku, to wymaga dni, tygodni, miesięcy, a czasem nawet lat. W związku z tym to, co robią Tajwańczycy, to niezwykle sprytny sposób, no nie mają innego wyjścia, przypominam, że oni walczą o swoje przetrwanie. Tutaj jeszcze jako tytułem ciekawostki, o której już mówiliśmy, przypominam, że Tajwan, czyli całe funkcjonowanie gospodarki tajwańskiej opartej na eksport, na dzień dzisiejszy opiera się tak naprawdę tylko i wyłącznie na jednym przedsięwzięciu. Na produkcji półprzewodników przez TSMC, czyli firmę, która ma w ręku, czy też dzierży w łapsku dominację w kwestii produkcji najbardziej zaawansowanych półprzewodników. Podaje się liczbę 90 do 92% w zależności od źródła. I rzeczywiście bez tych półprzewodników Tajwan jest bezwartościowy. Po prostu. Tajwan to jest 70% góry. To jest oczywiście źródło w produkcji rolnej, w produkcji ryżu. Natomiast to były czasy początku XX wieku, kiedy Japonia zarządzała Tajwanem. To wtedy się naprawdę liczyło. Natomiast w skali współczesnych Chin jest to kropla w morzu tak naprawdę. Więc oprócz gór, w których można odpoczywać, mówiąc pół żartu, oprócz miast, które rzeczywiście stanowią jakąś bazę demograficzną, bazę przemysłową, siły roboczej, którą można wykorzystać. I oprócz niezwykle kosztownych fabryk TSMC oraz fabryk oczywiście rozmaitych innych, bo TSMC to jest prawda, aż 30%, ale to z drugiej strony to jest tylko 30%. Są jeszcze inne firmy tajwańskie, które sprawiają, że Tajwan dominuje w rynku elektroniki użytkowej i bez tego przemysłu Tajwan nie stanowi żadnej wartości, ani jako miejsce, terytorium, na którym znajdują się jakieś kluczowe zasoby mineralne czy energetyczne. W związku z tym to, na czym bazuje Tajwan, to kwestie statusowe, czyli kwestie prestiżowe, jeśli chodzi o Chiny, które mają bardzo silną motywację do tego, aby zjednoczyć wszystkie zajmowane kiedykolwiek przez Chiny ziemie pod kuratelą jednego ośrodka geopolitycznego, ośrodka politycznego, czyli Chińskiej Partii Komunistycznej. Z drugiej strony dla Ameryki i dla świata zachodniego Tajwan jest punktem, realizowana jest produkcja kluczowej technologii, czyli tych półprzewodników. Pamiętajmy, że w chwili, w której Chiny zdecydują się przejąć za wszelką cenę jak najszybciej Tajwan, to Chiny stają nie przed kwestią zdobycia jakiejś tam wysepki, na której żyje tam 23 miliony ludzi, na której są jakieś fabryki półprzewodników, fabryki komputerów, fabryki elektroniki użytkowej, ale Tajwan jest kluczowym, ale tylko częścią, fragmentem dużego łańcucha, gigantycznego łańcucha dostaw elektroniki, która powstaje w całym szeregu podprocesów, czyli produkcji tych maszyn do litografii takiego ultrafioletu, która jest w tej chwili odpowiada za produkcję najważniejszych, tych najbardziej zaawansowanych półprzewodników. Ten cały łańcuch dostaw, jego najbardziej kosztowna część znajduje się faktycznie na Tajwanie, ale w chwili, w której Chińczycy to atakują, to oni cały ten łańcuch doprowadzają do upadku, do zatrzymania i do tego, że on przestaje na siebie zarabiać. W związku z tym tak naprawdę atakując Tajwan, Chińczycy atakują kluczową, niezwykle skomplikowany, rozmieszczony na wielu kontynentach i w wielu państwach, proces, system produkcyjny kluczowej zdolności technologicznej, pozwalającej funkcjonować cywilizacyjnie całemu światu, a w szczególności całemu światu zachodniemu. W związku z tym atak na Tajwan jest atakiem na cały Zachód. Takiej odpowiedzialności. Proszę zobaczyć, że nagle się nie okazuje, że to że jakaś tam wysepka zostaje przy brzegu Chin, zostaje zajęta przez armię chińską. To nie jest tak. Chińczycy atakując Tajwan niszczą zdolność produkcji półprzewodników zachodnią. W związku z tym to jest absolutnie rozpoczęciem III wojny światowej o wszystko. W związku z tym, że zakładając, że ten zostanie skutecznie zniszczona możliwość produkowania półprzewodników na Tajwanie, to monopol na ich produkcję, już nie tak zaawansowanych, ale najbardziej zaawansowanych po upadku Tajwanu, ten monopol przypadnie komu? No Chińczykom. W związku z tym ruch będzie skrajnie agresywny, będzie miał charakter rozpoczęcia wojny, czyli trzeciej, de facto trzeciej wojny światowej. W związku z tym jest absolutnie nie do pomyślenia. Więc mówienie... Przepraszam, ja chciałbym odpowiedzieć na temat, czyli obrony za pomocą broni nuklearnej. Ale to nie wchodzi w ogóle na stół, dlatego że zanim broń nuklearna wejdzie na stół, może jakaś jako opcja Samsona, tu nawiązuje do doktryny izraelskiej, zaraz o tym powiemy być może, jeszcze mamy parę minut. Natomiast broń nuklearna, zanim wejdzie w ogóle na stół, to sytuacja do tego po prostu... Nie ma takiego przebiegu sytuacji, która by do tego doprowadziła, do tego stanu rzeczy. Także chyba rozczaruję, nie wiem, co pan odpowie na to.
Rozumiem, że w takiej sytuacji Tajwan będzie potrzebował tej broni głównie po to, żeby była ona straszakiem, a nie żeby prowadziła do prawdziwego użycia przeciwko jakiemuś aktorowi, bardziej do tego, żeby jej nie użyć. Tak jeszcze dla naszych słuchaczy bym podpowiedział, ten łańcuch dostaw, który zmierza do tego, co nosimy często w kieszeniach, czyli choćby zaawansowanej elektroniki w postaci smartfonów. Zaczyna się w Niemczech i Holandii, gdzie produkowane są odpowiednio w Carl Zeiss Jena optyka służąca do litografii, czyli początku wydruku, no to jest, można powiedzieć, że metodą fotograficzną, naświetlanie odpowiedniej substancji z skrzemionką optyka, z drugiej strony też elementy niezbędne w Niderlandach, Holandii, ASML i następnie te dwa elementy przyjeżdżają na Tajwan, gdzie można wykonywać już przy ich pomocy, a znowu tam to są dwaj monopoliści. A tutaj ten trzeci monopolista jest w stanie wykonywać w technologii 3 nanometrów bardzo zaawansowane procesory czy pamięci, które lądują razem zamknięte w jednej kostce, w jednym chipie, jako układ scalony, który jest z kolei bazą, jest sercem, można powiedzieć, komputerów, smartfonów, najczęściej chyba tej najbardziej zaawansowanej elektroniki, bo możliwość wytwarzania elektroniki już w 6 nanometrach, to jest wielkość najmniejszego elementu, czyli powiedzmy tranzystora w takim układzie scalonym, jest już możliwa w różnych miejscach na świecie, a tutaj jest ta wyjątkowość. Rozumiem, Tajwan bardziej by straszył tą bronią, niż ją komuś realnie prezentował. I jeszcze powrócę do pytania o podwójne zastosowanie elektrowni atomowych. Czy są takie na Tajwanie?
Na tą chwilę, z tego co wiem, nie. Tajwan, gdyby potrzebował rzeczywiście wyprodukować natychmiast działającą broń atomową, zwróci się o pomoc do Japonii. Japonia będzie musiała działać, będzie chciała działać, nie tylko musiała, ale i chciała. Będzie musiała działać ściśle we współpracy z Tajwańczykami, dlatego że w chwili, w której nastąpi jakakolwiek eskalacja militarna, jakakolwiek konfrontacja, na przykład gdyby Trump przegrał, nie wygrał w tych wyborach, które wygrał w listopadzie 2024 roku, no to nie wykluczono, że partia demokratyczna by doprowadziła do takich ekscesów, będących de facto hybrydową wojną domową, w której Stany rzeczywiście by osłabły na tyle, że Chińczycy mogliby się poważyć na bardzo wiele. Z prezydentem, który jest mentalnie dysfunkcjonalny, kognitywnie, tak jak Biden, no da się zrobić wiele z ludźmi, którzy nie są w stanie wyłonić z siebie przywódcę, co ma miejsce w przypadku partii demokratycznej. To jest, myślę, że niewątpliwe nawet dla zwolenników tej partii, nie będących Amerykanami, to no, coś takiego da się zrobić. Przypomnę, tutaj jest bardzo poważna gra hybrydowa w kwestii implementacji ideologii dekolonizacji przez Amerykanów, przez pewne siły, grupy interesów, grupy ideologiczne, które dążą do zniszczenia Stanów Zjednoczonych od środka. Mówię między innymi na przykład o grupach takich jak rasistowska organizacja Black Lives Matter. Oni są niezwykle zdeterminowani do tego, żeby zniszczyć siłę geopolityczną Stanów Zjednoczonych na wszelkie możliwe sposoby. To, co miało miejsce w ostatnich latach, czyli w czasie prezydentury Bidena, czyli otwarcie granicy południowej na napływ wszelkich elementów najbardziej szkodliwych dla społeczeństwa amerykańskiego, dla jego spójności między innymi. Tutaj podam jeden przykład. Jest dzisiaj 22 kwietnia 2025 roku. Dosłownie dwa dni temu okazało się, że jeden z sędziów aktywistów należących do tych ruchów ideologicznych dążących do zniszczenia Ameryki ukrywał w swoim własnym domu nielegalnego imigranta należącego do jakiegoś tam gangu salwadorskiego bodajże, albo wenezuelskiego, przynajmniej, że nie pamiętam, przepraszam. FBI po prostu wtargnęły do domu tego sędziego, żeby tego przestępcę, tego bandyta nielegalnie przebywającego na terytorium Stanów Zjednoczonych aresztować. Wojna ideologiczna, która w tej chwili jest toczona z sukcesem dla sprawy amerykańskiej, czyli tej Ameryki, która ponownie ma być wielka, zgodnie z sloganem wyborczym i ideologicznym Trumpa. Ta wojna byłaby przegrana z kratesem przez Amerykę, gdyby Trump przegrał wybor. Jeżeli ktoś ma co do tego wątpliwości, to z całym szacunkiem zapraszam do zapoznania się. Ja podłączę tutaj jako link do materiałów dodatkowych, do tak zwanej pracy domowej, artykuł na ten temat, esej na ten temat, który napisałem, z konkretnymi przykładami, które są wzięte z przestrzeni debaty amerykańskiej, z przestrzeni zdarzeń, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych i są w 100% sfakt-checkowane, czyli są prawdziwe, nie są żadnym wymysłem z mojej strony, czy jakąś zabawą kosztem słuchacza, absolutnie bym czegoś takiego nie robił. Proszę przyjąć to do wiadomości. to, co ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, to jest najgroźniejszy dla Ameryki proces, jaki może doprowadzić do jej upadku. Nie jakieś tam wojny z czynnikami zewnętrznymi czy Chińczykami, którzy są w tej chwili w olbrzymim problemie po tym, jak Trump nałożył na nich cła na wszystkie na produkcję realizowaną w Chinach. No ja mam dużo znajomych w Chinach, nie pytam ich, dlatego że z całą pewnością komunikacja elektroniczna jest, że tak powiem, na podsłuchu. Natomiast ja sam mam kontakt z członkami rządu tajwańskiego, aktywnymi członkami, więc nie mogę ich narażać na coś takiego, że zaczynam ich pytać, jaka jest sytuacja prawdziwa w Chinach. Także niestety to są minusy bycia czymś, co, no bo de facto jestem osobą publiczną, więc jako pisarz, autor 15 książek i zwłaszcza, że to są książki o geopolityce i o najbardziej newralgicznych sprawach, więc nie mogę sobie pozwolić na przepytywanie moich znajomych, natomiast w internecie, na YouTubie jest masa wywiadów na temat Chińczyków, na temat tego, że magazyny są pełne, na temat tego, że firmy zwalniają pracowników, bo zamówienia są anulowane ze strony Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone, i tu jest absolutnie clue tego, co ignorują wszyscy, którzy nienawidzą Trumpa i nazywają go pomarańczową małpą i robią inne różne rzeczy, które odcinają ich od zdolności percepcji tego, co naprawdę się dzieje. Stany Zjednoczone odpowiadają za przyjmowanie 14% eksportu wychodzącego z Chin. Wszystkie pozostałe państwa, łącznie z takimi państwami, chyba oprócz Niemiec, z tego co pamiętam, mam wykres, musiałem chwilę poszukać wykresu, dorzucę go do materiałów na stronie podcastu, czy przypominam, chiny.pl. łamane i dużymi literami GRM, od geopolityczny raport mniejszości. Wszystkie pozostałe państwa to jest 1-2%, albo poniżej nawet tych 2%. Czyli w chwili, w której Trump uruchamia te cła zaporowe na produkty chińskie, zadaje gigantyczny wręcz cios w gospodarkę chińską, w spójność społeczną chińską, w spokój, przewidywalność życia zwykłych ludzi Chińczyków, którzy mają naprawdę bardzo poważny problem z tym, żeby wiązać z koniec końcem. To nie jest pierwszy raz, kiedy Trump realizuje tego typu uderzenie w gospodarkę chińską, próbując zakończyć globalizację z przyczyn takich, że Ameryce rzeczywiście przestaje się ta globalizacja opłacać z bardzo rozmaitych względów. Możemy nawet zrobić oddzielną rozmowę na ten temat. Natomiast podsumowując, nie wiem, czy może zanim zrobimy podsumowanie, może pan jeszcze chce doprecyzować albo zwrócić uwagę na jakąś kwestię.
Zastanawia mnie jedno. Czy w kontekście tych wszystkich uwarunkowań, o których pan wspomniał, czy Stany Zjednoczone nie będą jednak w stanie poświęcić swoich sojuszników, Japonii, Tajwanu, Korei Południowej, po to, żeby zdusić Chiny jeszcze bardziej? Mam na myśli blokadę Cieśniny Malakka, czy w ogóle możliwości właśnie z jednej strony dostępu do surowców, a także przede wszystkim do nośników energii właśnie dla północnych Chin, a jednocześnie niestety dla Japonii, Tajwanu czy Korei Południowej. Czy nie zechce poświęcić sojuszników, żeby jednak wykonać tak gwałtowny ruch i przez blokadę zdusić Chiny całkiem? Skoro te cła uderzają tak mocno, już dzisiaj wiemy, że te cła nie są skierowane przeciwko elektronice, de facto wymyślony przez Amerykanów, tylko produkowanych w Chinach, czy taka sytuacja nie jest możliwa? Rozmawialiśmy o tym wcześniej, pan mówił, że jest bardzo mało prawdopodobna, ale przed pierwszą wojną światową, jak pan dzisiaj również wspominał, również mówiono o tym niestety, że coś jest niemożliwe, bo jest nierentowne. To nie byłoby rentowne nagle, ale z drugiej strony Chińczycy też wykonali gigantyczny ruch, wydaje mi się, że jednak bardzo bolesny, nie tylko wobec Stanów Zjednoczonych, ale wobec wszystkich innych producentów, jeżeli chodzi o magnesy neodymowe, o neodym i w ogóle metale ziem rzadkich, których okazuje się, że nie da się już wywieźć z Chin. Przynajmniej tak to słychać w zachodnich mediach, w naszej mediosferze.
Problem z tymi metalami ziem rzadkich jest taki, że Chiny co prawda posiadają praktycznie monopol na przetwarzanie ich, doprowadzanie do stanu użytecznego, do użytku w technologiach, zwłaszcza właśnie związanych z energetyką ekologiczną, czyli wiatrową i fotowoltaiczną. Natomiast te wszystkie surowce są wydobywane także w wielu innych miejscach na świecie, których do Chin musiałyby docierać. Więc tutaj mamy moment, w którym Amerykanie mogą zastopować docieranie tych surowców pierwotnych do Chin. W związku z tym, no, jeden trzyma w uścisku drugiego, a drugi pierwszego, więc nie jest ta sytuacja tak oczywista. Chińczycy nie mają pełnej możliwości manewru. Oczywiście mają możliwość manewru w innych aspektach, przede wszystkim ideologicznych, przede wszystkim to, co my nie zdajemy sobie z tego sprawy, o czym ja trąbię w swoich książkach. Chińczycy mają gigantyczną siłę oddziaływania w zakresie ideologicznym, w zakresie realizacji, implementacji ideologii dekolonizacji, która wyłuskuje niektóre państwa, niektóre regiony spod kontroli geopolitycznej, ideologicznej i nawet politycznej państw zachodnich. Zobaczmy, co się dzieje w Afryce, dzięki temu, że w Sahelu, czyli na południe od pustyni Sahara, państwa w miarę możliwości przestają współpracować z mocarstwami europejskimi na rzecz nawiązania współpracy która też będzie formą wyzysku z całą pewnością i ma to miejsce, jest na to bardzo wiele przykładów. Też je zamieszczam w moich książkach jako takie ciekawostki pokazujące, że to nie jest tak, że na białym koniu przybiegnie rycerz Xi Jinping i uratuje te wszystkie afrykańskie kraje od wyzysku kolonialnego państw zachodnich, tylko zamienią się role po prostu, kto wyzyskuje Afrykanów. Z prostej przyczyny. Państwa słabe zawsze są wykorzystywane przez państwa silniejsze i państwa silniejsze zawsze wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję, pozycję siły przede wszystkim, czyli zdolność narzucenia swojej woli za pomocą szantażu militarnego czy szantażu gospodarczego. Chińczycy będą robili dokładnie to samo, co teraz obiecują, że wyzwolą spod tego Afrykanów. Przepraszam, ale tak działa świat. Jak ktoś ma co do tego wątpliwości, to zapraszam nawet do prywatnej rozmowy albo do dołączenia tutaj do podcastu z zadawaniem pytań, bardzo chętnie. Jak ktoś ma jakieś, czuje się na siłach, to zapraszamy. Natomiast problem polega na tym, że my nie rozumiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że głównym problemem w utrzymaniu hegemonii amerykańskiej jest dla Amerykanów to, że muszą oni trzymać w dole wszystkich pozostałych konkurentów, zwłaszcza te silne mocarstwa, które bez hegemonii amerykańskiej wysforowałyby się do rangi w systemie hierarchicznym międzynarodowym lokalnej hegemonii, czy też lokalnych mocarstw. To jest Turcja, to jest Rosja, to są Niemcy. Amerykanie muszą trzymać ich w dole, ale to są jednocześnie sojusznicy Ameryki, a więc mogą się zrazić czy też skonfliktować z Amerykanami w chwili, w której zostaną przyduszani do ziemi w sposób nieakceptowalny. I tu jest miejsce na coś, co jest najważniejsze tak naprawdę w tej odpowiedzi, które chcę udzielić panu Janowi. Tutaj zaczynają wchodzić w grę oddziaływania niejawne. Na zakończenie już zupełnie naszej rozmowy podam jedną rzecz. Proszę zobaczyć. Inwazja na Tajwan, to co mówiłem, inwazja na Tajwan tak naprawdę de facto oznacza akt wojny, zniszczenia najważniejszego cyklu produkcyjnego, najważniejszego dla funkcjonowania całego Zachodu i tak naprawdę całego świata, czyli zatrzymania produkcji wszelkich najbardziej zaawansowanych półprzewodników, 92% przypominam. To nie są co prawda wszelkie, ale praktycznie wszystkie. Więc jest to z tego powodu, to nie jest dlatego, że zaraz przypłynie flota amerykańska, zrobi się wielka bitwa lotniskowców, taka jak przy Midway i Chiny przegrają, bo Amerykanie mają tych 11 tych zespołów lotniskowców, bo to nie wszystkie naraz mogą być użyte. Natomiast powiedzmy, że mają 8, które mogliby przesłać, czy tam powiedzmy realnie z tego, co czytałem, 5 albo 6. To jest największa siła, jaka mogłaby przypłynąć pod Chiny po to, żeby dołączyć do konfrontacji tutaj, która by się działa wokół Tajwanu. Natomiast co muszą zrobić Chiny? Proszę, zróbcie takie ćwiczenie rekonceptualizacyjne. To jest moje ulubione słowo w wielu książkach. Jest zawsze na początku każdej książki jest taki słowniczek terminów, które czytelnik musi poznać, żeby w ogóle rozumieć, o co chodzi w kontekście, kiedy ja zaczynam mówić o jakichś rzeczach nieopisanych w pełni w danej książce. Zróbmy rekonceptualizację. Skoro Chińczycy nie mogą dokonać wprost inwazji na Tajwan, która skutkowałaby zniszczeniem całego tego łańcucha produkcji najbardziej zaawansowanych półprzewodników, ale chciałaby zniszczyć ten system zachodni produkcji półprzewodników po to, żeby ich system, co prawda o wiele gorszy, ale żeby stał się nagle tym numer jeden, mimo tego, że jest gorszy od aktualnie istniejącego dzięki tajwańskiej innowacji, tajwańskim wysiłkom w przetrwaniu Tajwanu, w przetrwaniu Republiki Chińskiej na Tajwanie, to Chińczycy mogliby zrobić coś bardzo brzydkiego. Ja powiem, to też jest, nie wiem, czym jak to pochwala tutaj Tajwańczycy, że to, że wygadałem publicznie, ale Chińczycy mogliby się dogadać się z jakimiś terrorystami, czy też islamistami arabskimi, czy muzułmańskimi, do tego, żeby zrobić coś, co jest absolutnie precyzyjnym uderzeniem hybrydowym, czyli zniszczenie fizyczne, zniszczenie zakładów produkujących te wszystkie maszyny do fotolitografii, czyli fabryki produkujące maszyny ASML, które są niezbędne do tego, żeby te wszystkie półprzewodniki najbardziej zaawansowane produkować na Tajwanie. Gdy te maszyny przestaną być produkowane, gdy części zamienne, cały łańcuch produkowania części zamiennych, to są przecież dziesiątki zakładów na terenie Niemiec, na terenie całej Europy Zachodniej tak naprawdę. Gdyby to zostało sparaliżowane, czyli element tego całego łańcucha, który nie jest fizycznie na Tajwanie, który jest najdroższy, a w związku z tym najbardziej taki medialny, bo wszyscy mówią ten TSMC i TSMC. Ale gdyby dokonać zniszczenia, posługując się podmiotami, które nie poddają się rozliczalności, prawda? Czyli nie poddają się na przykład, no co im, atomowe, bomby atomowe spuścisz na co? Na jakąś jaskinię, gdzie oni tam się zabunkrowali, czy jakichś tam podziemnych korytarzy, tak jak są pod strefą gazy. Nie wiadomo, komu należałoby wyprowadzić kontruderzenie po to, żeby dokonać należytego odwetu. System zostanie równie skutecznie zniszczony, jak przez masowe uderzenie rakietowe na Tajwan i nawet inwazję. Ale bez wszystkich konsekwencji, które by groziły, czyli eskalacji nuklearnej, czyli podpłynięcia Amerykanów lotniskowcami pod wybrzeża Chin do tego pierwszego łańcucha wysp. To jest różnica między wojną, jaką my postrzegamy jako taką, jaka musi zajść, czyli tą tradycyjną, gdzie się wszyscy strzelają rakietami, armatami, czołgami i tak dalej, a wojną, która naprawdę nazywa się wojną hybrydową, a którą Chińczycy nazywają wojną nieograniczoną. Wojną, która może być realizowana w dowolnej sferze ludzkiej aktywności i która może być definiowana, czy też agregowana, sklecana z rozmaitych elementów, konkretnych ataków w coś, co nie da się rozpoznać jako akt wojny, bo może to być zrealizowane zniszczenie tych zakładów przemysłowych, zakładów produkcyjnych za pomocą ataków terrorystycznych, za pomocą może być zrealizowane niby przypadkiem w trakcie jakiegoś rodzaju powstania arabskiego, czy powstania muzułmańskiego, czy islamistycznego precyzyjnie na terenie krajów islamizowanych w tej chwili, krajów zachodniej części Europy. Także tu wszystko jest na stole tak naprawdę. No i na tym polega właśnie cała koncepcja wojny nieograniczonej, której koncepcyjnie nie jesteśmy w stanie oswoić, dlatego że nikt o tym tak naprawdę nie mówi, bo wszyscy krzyczą inwazja na Tajwan, tak jak my krzyczeliśmy przecież w czasie naszej poprzedniej rozmowy, prawda? Dlatego, że to przyciąga po prostu słuchaczy, przyciąga ludzi, którzy się interesują tą kwestią oddziaływań militarnych, które są widoczne, w związku z tym, które są spektakularne, które są przyciągają naszą uwagę poznawczą i którą jesteśmy w stanie skonceptualizować jako akty wojny, która rozstrzyga w jakiś sposób o ostatecznym wyniku geopolitycznym. Ale tak naprawdę o tym wyniku geopolitycznym rozstrzygają działania, które są raz, że, przepraszam, że to powtarzam cały czas, koncepcyjnie nieuchwytne, a dwa, że realizowane w sposób taki, który często jest niezauważalny jako przyczyna następujących potem kolejnych następstw, czy to w rozłożeniu łańcuchów dostaw w rozmaitych krajach, czy jakichś ustaleniach pod stołem między mocarstwami, o których proces demokratyczny, czyli my, zwyczajni obywatele, po prostu nie dowiadujemy się.
Wspominał pan, panie Piotrze, jeszcze coś o Izraelu. Rozumiem, że w nawiązaniu do sytuacji Tajwanu, Japonii i broni atomowej.
No mamy jeszcze przecież fantastyczną wręcz opowieść o izraelskim programie atomowym. Aż strach czasem o niektórych rzeczach pisać. To oczywiście są wiadomości, rzeczy publicznie znane powszechnie nawet. Między innymi o tym, że praktycznie w biały dzień, w pewnym momencie, w bardzo znanym epizodzie opisanym na Wikipedii jak najbardziej, że to jest pełny legit, prawda? Wiadomo, wszyscy o tym mogą mówić, ale nie mówią. Natomiast całe te perypetie Izraela w pozyskaniu broni atomowej zostawmy sobie może na drugą rozmowę, bo już rozmawiamy około godziny, już 62 minuty, ja tu widzę na liczniku, to się skróci do około 50 minut, natomiast to już wystarczy. Na sam koniec niech będzie tak, że powiem jeszcze jedno inne moje ulubione powiedzonka. Ja bardzo lubię powiedzonka, jak wszyscy czytelnicy wiedzą. Otóż w kwestii posiadania broni atomowej, dysponowania przez państwa, które nie są wielkimi mocarstwami, którym wolno posiadać tę broń. Jedną z najciekawszych wypowiedzi autorem jej jest premier Pakistanu. On w pewnym momencie stwierdził, nie cytuję tego dosłownie, słowo w słowo, będziemy jeść trawę, ale broń atomową mieć musimy. Wynika od czystej konieczności geopolitycznej. Pakistan jest malutki, Indie są wielkie i Indie posiadały broń atomową, Pakistan nie posiadał. I po to, żeby zrównoważyć tą przewagę, potężną przewagę w broni nie tylko tej konwencjonalnej, ale także w tym, że w tej parze skonfliktowanej Pakistan i Indie, to Indie posiadały broń atomową, a Pakistan nie. No to Pakistan musiał to zniwelować tą różnicę. No i rzeczywiście Pakistan jest jedynym krajem muzułmańskim, który posiada broń atomową. Tutaj tak nawiążę do nieporozumienia w przekładzie i nierozumienia koncepcyjnego. Vance, bodajże, czy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych obecny, stwierdził, co było źle przetłumaczone, że Wielka Brytania, on to zrobił żartem, twierdził, mówiąc o islamizacji Wielkiej Brytanii, że Wielka Brytania będzie pierwszym państwem nie muzułmańskim, ale islamistycznym posiadającym broń atomową, jeśli procesy społeczne, procesy migracyjne będą kontynuowane tak, jak są kontynuowane w tej chwili. I z tym bym ja przynajmniej zostawił naszych słuchaczy z tą myślą. Natomiast pan Jan być może jeszcze chciałby ze swojej strony parę słów zamknąć nasz dialog.
W dużym skrócie podsumowując, Tajwan miał dwa programy atomowe, ma wiedzę najpewniej, ma prawdopodobnie zdolności produkcyjne, chociaż nie w odniesieniu do paliwa. Paliwo w ramach pomocy także być może w innych zakresach pewnie będzie dostarczała w Japonii, gdyby faktycznie taka konieczność zaistniała. Zapewne będzie miał także jakieś środki przenoszenia. Natomiast jest kwestia pierwsza i podstawowa, czyli zdolności polityczne, których dzisiaj, jak sądzę, nie posiada, czyli nie pozwolą mu członkowie dużego klubu na tego typu działania. A w odniesieniu to samo, patrząc na Japonię, czyli zaczynając od naszego tytułu, Japonia chyba w coraz większym stopniu tą zdolność polityczną zaczyna mieć, znaczy Stany Zjednoczone liczą na to, że ona się będzie militarnie odnawiała, będzie miała coraz większy wpływ na to, co dzieje się w jej okolicy i być może ta zdolność polityczna jest właśnie uzyskiwana albo już została uzyskana. A jeżeli chodzi o pozostałe zdolności, czyli posiadanie paliwa, posiadanie zdolności przenoszenia i wszystkich innych, to ma już dzisiaj. Chyba tym możemy podsumowaniem zakończyć. Bardzo Państwu dziękujemy.
Dziękujemy.
Rozmawiali
Piotr Plebaniak
i Janko Białko. Dziękujemy. Zapraszamy na następne odcinki.